O tu, o widać, o, ale tutaj mapy Polski nie widać, bo tu są tkaczki wszystkie, o. A tu jeszcze dalej mapa Polski była i było zaznaczone, gdzie jest Janów.
I tu właśnie ona wrzuca te swoje zdjęcia z wystaw. Na przykład to są nasze tkaniny, zdjęcia.
A to Kyoto była, ta wystawa była w Tokio. Jeszcze ja innych tych nie zapamiętało mi się, bo to trudne nazwy. Bo tak mi teraz jakby ostatnio tłumaczyło, bo to kraj kwitnącej wiśni. I teraz zaczyna, mówiła, od północy. No to tak kolejno idzie przez całą Japonię, żeby to po prostu, no w całej Japonii, żeby to pokazywać.
ポーランドからの手作り民芸品
スローアート rękodzieło z Polski.
Dwuosnowa eksportowa. Reportaż Joanny Sikory.
Tkałam dwie tkaniny, tam tkałam nuty, takie prawdziwe, mazurek Chopina, no i tam wierzbę tkałam, wody, jakieś rybki. Takie tkanie, no.
Tkaninę dwuosnowową to nauczyłam się od sąsiadki, bo moja mamusia różnego rodzaju tkaniny tkała i z krosnem związana byłam od dziecięcych lat, ale to najpierw były płótna, najpierw były worki, chodniki, ręczniki. Mnie co zainspirowało, że tu można w te niteczki osnowy i wątków wplatać no, przenajróżniejsze wzorki. Co sobie do głowy przyjdzie, tematyczne, piękne, wszystko, co nas otacza w przyrodzie. Dużo pani profesor Eleonora Plutyńska pomogła tkaczkom i tej mojej mistrzyni, u której ja technikę tkaniny dwuosnowowej poznałam. I właśnie pani profesor wprowadziła u nas tematyczne wzory, żeby te wzory z pamięci, wszystko, co nas otacza, tkamy ze swojej wyobraźni.
Pierwsze spotkania z tkaczkami w latach 70. nastąpiły. Tkały 80 pań. Muzeum wtedy organizowało konkurs na tkaninę dwuosnowową. Myśmy tony tych tkanin przewalali. Te panie tak działały gdzieś do połowy lat 80. Później raptem to środowisko zaczęło w oczach topnieć.
Krosno z domu wyniosłam i nic nie robiłam. No bo po co było robić? Sobie można było coś zrobić, ale ile tego sobie, to też nie narobisz, żeby tam wszystkie ściany, czy wszystkie łóżka zasłać tą tkaniną.
Na początku lat 90. znaleźliśmy tylko 6 czy 7 pań, które tkały, 8. Próbowaliśmy je namówić do tworzenia swoich pracowni dla turystów, tworząc szlak rękodzieła ludowego Podlasia. Otwierając się dla turystów, szukaliśmy nowych rynków zbytu.
Teraz na przykład to robiłam do Anglii, duże tkaniny takie O4. To znaczy ja zrobiłam, no i Karolina mi pomagała, jedną zrobiła. I to...
Ciężko do... jest wytkać coś sobie.
I jeszcze teraz mamy taki dobry zbyt do Japonii.
W tkaninie dwuosnowej mamy piękne zjawisko młodych tkaczek. I to są dziewczyny, które po prostu w lot to łapią.
Zaraz będzie rok, jak babcia zmarła, no. Ale się bardzo cieszyła, jak się nauczyłam. I wszystkie te dywany oglądała i wzory, a jeszcze przychodziła praktycznie codziennie tak, tu błąd, to wypruj. I sobie myślę, no tak, ja tak wszystkie dywany będę tkała, to chyba nie skończę. Babci krosno do mnie służyło jako taki domek. Ja tylko czekałam, aż zrobi sobie przerwę i rozstawiałam swoje zabawki. I tam pod spodem, tak jak tutaj te większe krosno, to pod spodem rozstawiałam swoje zabawki. I to taki kontakt miałam z tkaniną. Widziałam, jak to się robi, ale żeby tam samemu pojąć, to nie bardzo. Myślałam, że jak usiadłam do krosna pierwszy raz u mamy, to myślałam sobie, to nie będzie aż takie trudne, bo skoro widziałam to od dzieciństwa, no to nie będzie aż takie trudne. Ale po pierwszym dniu to myślałam, że tego nigdy nie powiem.
Może od 5 lat pani Japonka, czyli z Japonii, zamieszkała tu w naszej Polsce, bo studiowała, wyszła za mąż za Polaka i pewnego razu byliśmy w Kazimierzu nad Wisłą i ta pani przyszła do nas i się spodobało. Przyjechała i zamawia i to właśnie dla pani tej wykonuje też tkaninki. To znaczy może chciałaby więcej, ale nie damy rady, bo to jednak powolutku się tka.
Izumi. Izumi Fujita. Izusia. Dla nas tak łatwiej, no. Jej teraz nie ma w Polsce, ona jest w Japonii. To ja mogę dać maila.
Zajmuję się polską sztuką ludową już od 7 lat. Zaczynałam handlować wycinankami i haftami łowickimi. Organizowałam wystawę polskich wycinanek w Muzeum Japonii. Kiedy założyłam swoją małą firmę, cały czas szukałam i jeździłam do różnych miejsc po rękodzieło ludowe. Poznałam panią Teresę i panią Danutę na festiwalu folkloru w Kazimierzu Dolnym. Do tego czasu nawet nie wiedziałam, że jest taka piękna tradycja w Polsce. W tym samym roku zdecydowałam, żeby pojechać do Janowa i odwiedzić tkaczki. Kiedy przyjechałam tam pierwszy raz, dowiedziałam się, że jest tylko kilka tkaczek i ta tradycja zginie. Im więcej dowiadywałam się o tkaninach i tkaczkach, tym bardziej chciałam się zaangażować.
Ja nie wiem, to ona na Facebooku to właśnie. A ja tam nie mam tego. Ja to tylko mogę pokazać to, co ona mi na poczcie przysyłała. To jest zdjęcie.
Polska i kraje Europy Wschodniej w sztuce ludowej. Strona podejmuje tematykę historii rękodzieła w Polsce. Slow Art prezentuje lokalne rękodzieło.
Od 2011 roku co roku organizuję wystawy w różnych miejscach w Japonii. Składam coraz więcej zamówień. Sprzedałam już ponad 2000 tkanin.
Czy podobają, jak kupują? No, skoro tyle idzie. My tak rozumiemy.
Duże zamówienia to nie są jakieś tam pojedyncze sztuki, to są duże zamówienia. Nie tak, że tam jeden dywan, czy tam dywanik i...
To znaczy, no duże tkaniny nie idą, te małe, no. Ale takie małe to po 10 jednego wymiaru, po 10 drugiego wymiaru, to po 5 sztuk, po 30, a nawet i po 100, jak te malutkie tkaniny. No.
Ile tylko ja w tym roku przez całą zimę poduszek utkałam, jak ja na okrągło poduszki tkałam tylko,
bo to poduszki tak szły.
A ty ma małe.
20 na 20.
Na jarmarku w Polsce to zależy też, jak zajedzie się, to czasami nic się nie sprzeda, w ogóle ani zero, a czasami zajedzie się i dobrze się sprzeda, to też zależy, kto przyjeżdża na jarmark.
Różnie, to zależy, gdzie pojedziemy z tymi dywanami, gdzie pokażemy. Od terenu w Polsce też to różnie zależy. U nas Białostoczyźnie nie bardzo. Chyba dlatego, że ludzie byli obyci z tym, że to było zawsze jako dywany posażne dawane i tak dalej, i tego dużo było po prostu i... Ja się spotykam z tym, że jak jestem na jarmarku w Białymstoku, no to przychodzą do mnie panie i pytają na przykład, a to jeszcze ktoś kupuje, a to ja dla pani na przykład przyniosę swoje z szafy, to pani mi to sprzeda, a to pani wyjęła z szafy od babci i teraz sprzedaje, bo na przykład nie wierzą mi, że sama to robię, nie? Ale jak byliśmy na przykład w Lublinie, to bardzo fajnie się sprzedawało. Inne jest nastawienie ludzi do tego, nie?
Wszyscy się odwrócili. Każdy chciał mieć skórzane meble, białe, czarne, nowe wzornictwo, po to, żeby po jakimś czasie... wracać, bo wszystkie mody mają to do siebie, że wracają. Tak jest etnodesignem, który się stanowi jakąś zupełnie nową kategorią. Ceramika zaczęła raptem dobrze się sprzedawać. Na tych falach mody będziemy mieli to zjawisko, że też i białostoczanie będą kupować, a póki co chętnie przyjeżdżają do Białegostoku. Ludzie z Polski też kupują.
Polandu na Hibino Krasini, Rodoli Osue.
Miejsce Oyota Nunoya, wystawa polskiego rękodzieła. Janowskie tkactwo, drewniane ptaki, fajanse z Włocławka i inne. Proszę przyjść i się cieszyć.
Każda tkanina to jest której tkaczki. Tam nie ma, że to ogólnie to sprzedaje się tak, że to tkanina. Bo później nawet zamówienia są, bo to niektórzy klienci później chcą taką tkaninę, jak była tam, bo to ktoś kupił, no i taką tkaninę, żeby utkać. No to już do tkaczki tej, która tkała. Nie ma tego, że to mówią obojętnie, która będzie robiła innej tkaczki tkaninę.
Myślę, że to do gustu japońskiego dociera. Tam się zmieniają też kolory, ja trochę ubolewam. Jakieś błękitne się pojawiają, jakieś takie troszeczkę inne kolory. Ale one charakteryzują się dużą prostotą i trafiają też do gustu ludzi, którzy też lubią piękno w prostocie. Nie wiem, czy tak mógłbym określić, to trzeba by było tą Japonkę dopytać.
W Japonii są różne rodzaje sztuki ludowej. Japończycy szanują rękodzieło i tradycje. Lubimy również poznawać nową kulturę. Na janowskich tkaninach możemy zobaczyć polskie zwierzęta w lesie, zabawy na wsi, tradycyjne wzorki. Jest to bardzo ciekawe dla Japończyków. Janowska tkanina była w różnych japońskich gazetach. Wystawa co roku odbywa się w 8 miastach w Japonii. Zainteresowanie tkaniną jest coraz większe.
Pewnie troszkę patrzyła wielkością możliwości tego kraju, niewielkie mieszkania i niewielkie formy. Panie się zaprzyjaźniły. Cenne jest to, że ta współpraca się od wielu lat psychicznie dobrze układa, że te panie tkają właściwie swoje wzory. Czasami są przekomponowane. Są to najczęściej formy użytkowe.
Myślę, że najlepszym wsparciem dla żywej tradycji jest utrzymanie zakupu towaru. Co roku tkaczki starają się tkać nowe wzory, kolory, kompozycje. Przygotowujemy nie tylko makatki i dywany, a także torebki, kosmetyczki, okładki na książki, podstawki, obrazy, szaliki itd.
Nie wiem, gdzie tutaj było to zdjęcie, bo ja gdzieś tam miałam na tym, ale to na poczcie przeważnie to zdjęcie. Może i mam na tym. Mój komputer strasznie wolno chodzi.
To jest właśnie tutaj w ogrodzie robiona tak jakby promocja. To z tym, co ta...
To była ta...
Telewizja.
To była japońska, bo to była reklama telewizorów tutaj w ogrodzie, no i u pani Teresy, i to my razem. I teraz, jak oni, bo idzie ta reklama, mówiła.
Oni nagrywali, bo to takie kolory tkanin, tak, to taki zieleń.
I w Polsce może idzie, bo to w sklepach, gdzie sprzedają telewizory i to idzie ta reklama.
Tkaninki bardzo im się podobają. No, jeszcze jak w ubiegłym roku przyjechali do mnie panie, więc też przywiozły swoje w prezencie mi tkaninkę wykonaną ich stylem. To jest coś podobnego do tkaniny dwuosnowowej, ale to jest właśnie z Japonii. Japonki przywiozły mi w prezencie, że one potrafią. Każda odjechała umiejąc tkać tkaninę dwuosnowową i tamtką. Ja to się śmieję, mówię, no sprzedaję, to znaczy konkurencję sobie robię, ale na mój wiek to już to nie jest groźne, bo wolę przekazać młodemu pokoleniu, aniżeli zabrać ze sobą do grobu tą technikę, tą piękną technikę tkaniny dwuosnowowej.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Dwuosnowa eksportowa. O podlaskich tkaninach opowiadały Teresa Pryzmont, Danuta i Karolina Radulskie oraz etnograf Wojciech Kowalczuk z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.